Średnio w Unii Europejskiej pracuje co druga osoba z niepełnosprawnością. W Polsce ten wskaźnik wynosi około 30%. Mamy więc do nadgonienia naprawdę dużo. Co zrobić, aby pomóc osobom z niepełnosprawnościami w znalezieniu pracy? W jaki sposób pomóc im w zakładaniu działalności? Co możemy zrobić razem? Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O tym będziemy rozmawiać w najnowszym wydaniu podcastu ZUS na głos. Gościem podcastu ZUS na głos jest pani prezes Małgorzata Lorek, prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzień dobry. Dziś skupimy się na jednej, za to bardzo konkretnej rzeczy, którą PFRON się pośród wielu różnych tematów zajmuje, czyli właśnie pomocy osobom, które są w stanie i są zainteresowane tym, żeby odnaleźć się na rynku pracy. Jak można tak najkrócej podsumować te zadania, które PFRON wykonuje, żeby pomóc z jednej strony pracownikom, a z drugiej strony pracodawcom dokonać tego mariażu dla no, tak naprawdę pożytku nas wszystkich i całej gospodarki?
Tak, zważywszy na dane demograficzne i ubywającą liczbę pracowników na rynku pracy, to rzeczywiście obserwujemy, że coraz częściej pracodawcy sięgają po osoby, również po osoby z niepełnosprawnościami. Kiedyś niestety było to robione tylko takie papierowe zatrudnienie, żeby zatrudnić, ewentualnie obniżyć wpłaty na PFRON. To już jest na szczęście taka kończąca się starej epoki przeszłość i działalność, bo coraz więcej pracodawców jest zainteresowana faktycznie wykonaną pracą. Choć badania wciąż pokazują, że jest mnóstwo obaw po obu stronach, po stronie pracodawców, że być może ten pracownik będzie nie tak efektywny, być może nie podołam swoim obowiązkom, więc nie wiadomo, czy te korzyści będą się bilansowały z różnymi trudnościami, które trzeba pokonać. I stąd też ta liczba różnych form wsparcia, które oferujemy. Z jednej strony są to dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, ale to, co możemy dostarczyć, myślę, co jest ważniejsze, żeby faktycznie pracownik z niepełnosprawnością mógł wejść w rynek pracy, to po pierwsze dostosowanie stanowiska pracy, bo bardzo dużo zarówno barier, czy architektonicznych, czy możliwość korzystania z toalet w miejscu pracy, czy też w ogóle technologie, które przyszły nam z pomocą, żeby czy osoby niewidome, czy głuche mogły w pełni uczestniczyć w pracy, więc tych form wsparcia jest cała masa, które są finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oprócz tego cykle szkoleń. Tylko obserwujemy, że samo już to wsparcie wejścia na rynek pracy, wsparcie czy pracodawcy, czy pracownika, to jest jeden etap, ale okazuje się, że równie potrzebne jest, żeby te osoby, które mają orzeczenia, miały odpowiednie kompetencje. Niektóre mają bardzo wysokie, świetnie sprawdzają się w miejscu pracy, natomiast niektóre, żeby pokonując te bariery, czasami architektoniczne, czasami transportowe, bo wiadomo, że jeżeli mówimy o osobach, które miały to szczęście i urodziły się, czy też mieszkają w większych miastach, to łatwiej się dostać, czy na uczelnię, czy korzystać ze szkoły, zdać maturę, skończyć studia wyższe, uczestniczyć w różnych szkoleniach, natomiast w mniejszych miejscowościach na szczęście era cyfryzacji, możliwość zdalnego uczestniczenia w różnych formach szkolenia pozwala na zwiększenie tej dostępności, ale czasami te osoby, bo też mówimy o wielu osobach neuroróżnorodnych, które potrzebują czy trenera pracy, czy różnych form wsparcia, czy przygotowania i uczestniczenia, stąd też oprócz tych klasycznych, czyli dofinansowania do wynagrodzeń, szkoleń, przystosowania stanowiska pracy. Prowadzimy też liczne takie programy wyprzedzające wejście na rynek pracy, czyli maturzyste, żeby osoby, które przygotowują się do matury, miały specjalny program wsparcia i była ta możliwość po pierwsze zdania matury, a później być może dostania się na studia wyższe i wsparcie przy ukończeniu studiów wyższych, no bo wiele osób, które czy przemieszczają się na wózkach, wiadomo, że łatwiej później będzie im znaleźć pracę, jeżeli będą miały odpowiednie kwalifikacje. Stąd też mnóstwo i to, co obserwujemy już w tym roku, bardzo dużo jednostek instytucji publicznych zgłasza się do programu Stabilne Zatrudnienie. Czyli w tym programie oferujemy również staże, gdzie te osoby, które mają takie życzenie, mogą gdzieś w instytucjach publicznych najpierw w ramach stażu zaoferować swoje miejsce, stąd też wychodząc naprzeciw też tym obawom pracodawców, czy podoła ten pracownik, czy sprawdzi się w miejscu pracy i czy ta praca będzie dostosowana, stąd też można taki okres próbny mieć w ramach różnego typu staży.
A czy jest tak, że rzeczywiście pracodawcy publiczni trochę z definicji, wykonując właśnie też te funkcje publiczne, są bardziej otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami niż pracodawcy prywatni, czy nie można w tej chwili o takim rozgraniczeniu mówić?
Właśnie pewnie statystyki pokazałyby nam zupełnie coś innego. Myślę, że wynika to trochę z tego, że kwestia tworzenia inkluzywnego rynku pracy, kultury organizacji, która jest otwarta na różnorodność, na osoby, które wnoszą cały bagaż przeróżnych doświadczeń życiowych, z jednej strony kompetencje, ale też pewnych trudności, ograniczeń, to jednak duzi pracodawcy są bardziej przystosowani, mają odpowiednie mechanizmy profesjonalne HR, żeby towarzyszyć tym przedsięwzięciom dużo łatwiej. To zależy, widzimy, że jeżeli jest instytucja publiczna, która zaczyna się przełamywać, myślę, że ZUS jest takim bardzo dobrym przykładem, jak Państwo spróbowali i trochę skosztowali, jak to jest współpracować z osobami z niepełnosprawnością i jak mogą być fantastycznie, jak dobrze wpływają też na organizację pracy, to wówczas to się rozwija. I stąd też obserwujemy właśnie w ramach tego programu Stabilne Zatrudnienie. Najpierw instytucje publiczne dość niechętnie wchodziły w ten program. Trzeba było poszukiwać, namawiać, a w tym momencie mamy właściwie przerost i bardzo duże zainteresowanie, z czego się oczywiście cieszymy, bo to jest taka szansa, żeby czy już na poziomie tym samorządowym, czy w instytucjach takich publicznych, centralnych, gdzieś szukać wsparcia dla takich osób, żeby mogły się zaprezentować.
Dla mnie niesamowite jest to, że właśnie poszerzając te możliwości, zaraz sobie jeszcze o tej dostępności porozmawiamy na różnych etapach, no, my mamy właśnie dostęp do bardzo ciekawych zasobów intelektualnych, możliwości, umiejętności, tak jakby takich, które nie byłyby dostępne, gdybyśmy o tą dostępność nie walczyli. Przypomnijmy, że zaczęliśmy od bardzo podstawowych rzeczy w Polsce, od tej słynnej, pamiętnej walki z trzema, czy wojny z trzema schodami, które rzeczywiście chyba nie bardzo wiadomo skąd się wzięły, po prostu zawsze były. I nagle się okazało, że w zasadzie do każdej instytucji był problem, żeby się dostać. No, widzimy już rampy, widzimy coraz więcej wejść z poziomu, że tak powiem, gruntu, tak jakby widać, że budownictwo też wykonało ogromną pracę tutaj, żeby się przystosować z korzyścią dla tych osób. Natomiast no, w dalszym ciągu jednak u nas szacuje się, że pracuje około 30% osób z niepełnosprawnościami. Jest to zdecydowanie mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej czy średnio w Europie. Z jednej strony wykonaliśmy ten postęp, z drugiej strony mamy jeszcze dużo do zrobienia, żeby po te większe zasoby, po które warto naprawdę sięgać. Co jeszcze możemy zrobić, żeby to ułatwić?
Myślę, że kwestia w dużej mierze w przypadku pracodawców to jest właśnie przełamywanie tych takich barier mentalnych, ale też tworzenie odpowiednich warunków zarówno dla pracodawców, bo mówię, dofinansowanie i czasami różni się utożsamia, prawda? Jak zatrudnię osobę z niepełnosprawnością, będę miał mniejsze, będę musiał odprowadzać wpłaty na PFRON. Natomiast wiadomo, że te kompetencje, którymi mogą się pochwalić osoby z niepełnosprawnościami czasami, czy też możliwość takiego zupełnie innego spojrzenia, to jest bardzo cenne. Poza tym pracodawca pozyskuje bardzo często takiego lojalnego pracownika, który nie będzie poszukiwał co chwilę nowej pracy, nowych wyzwań, tylko będzie chciał spełniać się w tym miejscu, w którym jest, w którym się czuje bezpiecznie i tak dalej. Natomiast myślę, że obecnie taki największy problem, który jest, to z jednej strony możliwość, umiejętność tworzenia dobrej kultury pracy, ale bariery, bo zarówno te architektoniczne, techniczne czy transportowe, szczególnie jak trochę przemieścimy się z dużych miast bliżej tej Polski powiatowej, to jednak wciąż mnóstwo barier transportowych. Stąd też w ramach realizacji zadań niededykowanych konkretnie pracodawcom, natomiast przyszłym pracownikom realizujemy cały pakiet samodzielność, aktywność, mobilność, gdzie osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość korzystania na przykład z dofinansowania w zakupie samochodu, żeby się mogły dofinansować w ramach różnych programów, mogą dostosować swój obecny samochód do swojej niepełnosprawności, tak aby mogły dotrzeć do miejsca, bo to jest jednak wciąż bardzo duża bariera. Kiedyś 3 schody, a teraz możliwość przemieszczenia się gdzieś do tego pracodawcy, taka większa mobilność. Myślę, że zarówno czy kolej, czy różne środki transportu miejskiego, to już się dużo zmienia, ale wciąż jednak wymiana z dnia na dzień czy taboru kolejowego, autobusowego w danym mieście, to wiadomo, że to są ogromne koszty i dostępność, tworzenie tych dobrych warunków, to jest czas, proces, ale najważniejsze, że są ku temu narzędzia, jest miejsce i przestrzeń do tego, aby osoba z niepełnosprawnością, która gdzieś napotyka pewne bariery, komunikowała to. Chociaż myślę, że wciąż jest ten problem takiego społeczeństwa trochę obywatelskiego, że jeżeli widzę jakąś barierę, jeżeli widzę, że można coś poprawić, to składam wniosek, dążę do tego. Wiem, że mnóstwo dyskusji się tutaj wyłania, ale też pamiętajmy, że no, infrastruktura, którą mamy, są to czasami budynki, państwo też jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych mają budynki, które mają kilkadziesiąt lat.
No tak, ale wykonaliśmy na tej przestrzeni ostatnich właśnie kilkudziesięciu lat dużo pracy na to, żeby większość tych budynków przystosować dla osób z niepełnosprawnościami i w tej chwili ten wskaźnik jest naprawdę bardzo wysoki, bardzo tych wysoki budynków, gdzie można się swobodnie poruszać. Myślę, że dużo z nas, dużo instytucji, dużo pracodawców tą pracę wykonało, natomiast zaczęliśmy już trochę ten wątek, pani tutaj go poruszyła, że jakby ta praca to nie jest tylko kwestia już samej pracy, tego jakie mamy warunki u pracodawcy, tego jakie mamy chęci po jego stronie, jakie zrozumienie, czy też poziom empatii, no ale właśnie jest jeszcze ta droga do pracy. I już trochę pani mówiła o tym, że w dużych miastach może być łatwiej, ponieważ zostały wykonane duże nakłady inwestycyjne, czy na tabor autobusowy, czy na tramwaje niskopodłogowe, czy na te wszystkie takie rozwiązania, które no jednak pomagają. Natomiast my mamy cały czas do czynienia z wykluczeniem komunikacyjnym, które dosięga chociażby osób starszych, a też przypomnijmy, że jednak zdecydowana większość osób niepełnosprawnych to są też osoby po 50 roku życia, więc nakładają nam się tutaj dwa elementy, to znaczy z jednej strony wiek, a z drugiej strony właśnie ta narastająca czasami niepełnosprawność. Jak dużo roboty tutaj mamy do zrobienia, kolokwialnie mówiąc jeszcze, żeby dogonić jakieś wzorcowe rozwiązania, na przykład zachodnie, tak żeby było rzeczywiście nie tylko w pracy łatwiej, ale też w drodze do pracy łatwiej?
Ja myślę, że kwestia takiej transparentności tej pracy jest wciąż mnóstwo i nie wiem, czy sama uważność, bo to są z jednej strony gigantyczne inwestycje, które w wielu miejscach trzeba poczynić, o ile instytucje publiczne, jeżeli nie z własnej woli, to w wyniku różnego typu nakazów decydują się na poprawę dostępności. W ubiegłym roku weszła nowa ustawa, tak zwany Polski Akt o Dostępności, która również podmioty gospodarcze zobowiązuje do tego, aby tę dostępność zapewniać. I to, co obserwujemy, że czasami już ci przedsiębiorcy nie czekają na to, aż ktoś będzie wszczynał jakieś postępowanie, będzie prowadził procedury kontrolne, tylko w momencie, kiedy dowiadują się, że jest taka potrzeba, jest takie oczekiwanie, to zaczynają dostosowywać ofertę swoich usług, produktów do potrzeb i do zidentyfikowanych jakichś barier, które napotykają osoby z niepełnosprawnościami, czy też właśnie seniorzy, no bo na 10 milionów seniorów orzeczenia ma około 1/4, tak statystycznie, to bardzo dużo, więc jak bardzo można też poprawić rynek, sprzedaż swoich produktów, dostępność usług, ale myślę, że tej pracy wciąż jest mnóstwo, bo myślę, że pomimo tego, jakby spojrzeć na 10 czy 20 lat wcześniej, to mieliśmy mnóstwo barier tych architektonicznych. W tym momencie budynki nowe, które powstają, już są w myśl takiego projektowania uniwersalnego, w wielu miejscach dostosowane, pozbawione barier architektonicznych, ale wciąż pozostają innego rodzaju bariery, które są dostępne, i myślę, że wyeliminowanie to jest realnie kilkadziesiąt kolejnych lat, zanim, bo budowa nowych budynków to jedno, ale też mnóstwo, chociaż myślę, że w ramach tych realizacji programów, które prowadziliśmy, to się okazuje, że nawet obiekty muzealne, zabytkowe można dostosować tak, aby osoby poruszające się na wózkach mogły w pełni też korzystać z takich obiektów, czy turystycznych, czy muzealnych, choć to czasami jest wyzwanie, żeby w takim obiekcie, gdzie jest konserwator zabytków, prowadzić jakieś prace takie dostosowawcze i minimalizować te bariery.
Myślę, że ciągle za mało też rozmawiamy o takim sprzężeniu zwrotnym, które jak się o tym pomyśli, to w sumie jest oczywiste. Jak pod koniec lat 90. Pracowałem w Wielkiej Brytanii, to widziałem tam bardzo dużo aktywnych osób starszych, już takich w wieku emerytalnym, które bardzo mocno kontrybuowały do społeczności lokalnych, były widoczne na tej takiej ulicy, powiedzmy, tak? Mhm. Było widać, że są aktywne, czyli ten moment, w którym aktywizujemy czy seniorów, czy w naszym przypadku tej rozmowy osoby z niepełnosprawnością, a już w ogóle seniorów z niepełnosprawnością, prawda? To jest ten moment, w którym zaczynamy więcej tych osób widzieć, zaczynamy dostrzegać, że one są, to wtedy zaczynamy też myśleć inaczej. Bo jeżeli ja spotykam regularnie na jednym z przystanków autobusowych, na których chodzę, pana, który nie widzi i porusza się z białą laską, to ja sam zacząłem się przyglądać temu, na jakie bariery on napotyka, co jeszcze mu przeszkadza, jak on w ogóle sobie z tym radzi, a między nami mówiąc radzi sobie super sprawnie, czy widać, że jest osobą taką, która się umie poruszać i dobrze sobie radzi, ale to jest taka rzecz, która nas otwiera, prawda? To znaczy, że w momencie, w którym wykonujemy tę pracę, jesteśmy w stanie więcej osób zaktywizować, to będziemy też mieli jako społeczeństwo dużo większą właśnie tą uważność, od której zaczęliśmy trochę tę rozmowę, na to, jakie jeszcze bariery trzeba usunąć, żeby więcej tych ludzi uczestniczyło w życiu społecznym i w życiu gospodarczym, bo w sumie na koniec dnia wszyscy z tego skorzystamy. Czy tutaj widać, że te impulsy takie są rzeczywiście, na przykład po chociażby liczbie wniosków, które do Państwa są składane, czy informacji o tym, co jeszcze można byłoby zrobić?
Tak, oczywiście, tylko wciąż tych potrzeb, które wpływają i są zgłaszane, możliwość ich zaspokojenia, to są gigantyczne pieniądze, pomimo tego, że cały ten 10-miliardowy budżet, który dedykujemy wprost osobom z niepełnosprawnościami, czy też czy za pośrednictwem samorządów, czy poprzez organizacje pozarządowe, mnóstwo potrzeb, możemy dyskutować, czy są potrzebne różnego typu czy zajęcia sportowe, czy innego typu aktywizacje, ale myślę, że nic tak też nie działa jak pokazanie pracodawcy, że osoba z niepełnosprawnością, bo czasami podziwiamy czy paralimpijczyków, czy inne osoby zaangażowane, że jeżeli ta osoba może biegać, może się przemieszczać, może grać w różne gry, uczestniczyć, czy piłkę nożną, futbol, czy inne, no to tym bardziej może pojawić się w miejscu pracy. I myślę, że im bardziej oswajamy się, bo też pamiętajmy, że być może przez te bariery liczne, które były kilkadziesiąt lat temu, wiele osób z niepełnosprawnościami po prostu zostawało więźniami nie tylko czwartego piętra, ale swoich domów, miejsc, w których były. A w tym momencie no ja znam mnóstwo osób, które są bardzo aktywne, przemieszczają się, czy choćby wspomniana osoba niewidoma z laską, która niejednokrotnie pewnie jest bardziej sprawna niż wielu innych, którzy być może gdzieś tam pojawiają się w pracy i nie legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności, ale myślę, że wciąż takich mnóstwo jeszcze stereotypowych spojrzeń, no bo jeżeli osoba, która chciałaby przyjść do pracodawcy, ma orzeczenie niezdolna do pracy, prawda? Wciąż nie mamy takiej kompleksowej oceny funkcjonalnej tej osoby, bo ona jest być może niezdolna do pracy na wysokości, ale może być bardzo sprawna i wykonywać inne badania. Centralny Instytut Ochrony Pracy wykonywał takie badania, wskazując, że czasami na przykład osoby o obniżonej normie intelektualnej są bardzo sprawne w jakichś czynnościach manualnych, wykonywania czegoś, co osoba, która teoretycznie widzi, nie ma akurat tej dysfunkcji, jest dużo wolniejsza, dużo mniej sprawniejsza, prawda? Więc to są, myślę, wciąż nieodkryte pokłady, jeżeli chodzi o te osoby, które możemy angażować, ale myślę, że przede wszystkim to, że już widzimy te osoby w swoim środowisku, że my akurat mamy przyjemność doświadczać obecności tych osób w miejscu pracy, możliwości wykonania tysiące, ja akurat mam u siebie w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby niewidome, które fantastycznie piszą, z taką wrażliwością, która by była pewnie trudno do osiągnięcia niejednej osobie, która widzi, ale w tym momencie przeskoczenie tej bariery, jak musi być dostosowane stanowisko pracy, bo pewnie jest to założenie i to właśnie pokazują badania. No to pewnie taka osoba niekoniecznie wywiąże się ze swoich obowiązków albo będzie mniej sprawna, może trochę wolniejsza, będzie mniej efektywna, a wcale nie ma to miejsca, jeżeli dostosujemy odpowiednio stanowisko pracy, przygotujemy tą osobę do tej pełnienia funkcji i roli, ale również też dopuścimy do różnych czy właśnie kulturalnych, czy turystyki, czy szeregu innych takich społecznych zajęć, bo jeżeli te osoby będą wśród nas, będą funkcjonowały, tylko wciąż trudno pewnie przełamać pewne stereotypy. Też kwestia dotychczasowych takich pewnych ograniczeń, jeżeli chodzi czy o orzecznictwo, czyli ktoś ma być może jakieś małe świadczenie, ale bezpieczne, a jak pójdzie znowu gdzieś na komisję, może coś stracić, więc czasami też to poczucie bezpieczeństwa, które te osoby mają, powodują, że niekoniecznie odważą się pójść na rynek pracy, więc teraz trochę się już zmieniło w tym roku, więc może z każdym krokiem będzie ciut lepiej, tak żeby te osoby z niepełnosprawnościami, które mają orzeczenia, próbowały i odważyły się wyjść jednak na rynek pracy, nie tracąc tego poczucia bezpieczeństwa, które zapewniają im inne świadczenia.
Powiedzmy sobie, że tych programów, różnych działań, które prowadzimy, czy oddzielnie jako instytucje, czy wspólnie, to jest jedna z takich wspólnych rzeczy, którą regularnie wydajemy. Informator dla osób z niepełnosprawnościami, produkcji PFRON-u IZUS-u. Zachęcam do lektury, to jest też bardzo przyjemnie w taki dostępny, przystępny sposób napisane, gdzie po prostu nie trzeba przeczytać całości, ale można po prostu sięgnąć do właściwego, interesującego nas rozdziału i sprawdzić te informacje, które są nam potrzebne. Jest to informator dla osób z niepełnosprawnościami, ale powiedzmy sobie też szczerze, jest to informator także bardzo przydatny dla osób, które mają kogoś w rodzinie z niepełnosprawnością, chciałyby zatrudnić kogoś z niepełnosprawnością, chciałyby popatrzeć na to, jakie są w ogóle możliwości większej aktywizacji takich osób, no bo zaczęliśmy od pracy, ale tak naprawdę Państwa działalność dotyczy całego spektrum angażowania osób z niepełnosprawnością, także w działalności społecznej, kulturalnej i tak dalej. Jakie są takie najciekawsze programy aktywizacyjne, które prowadzi w tej chwili PFRON, które być może nie są jeszcze dostatecznie nagłośnione, a na które warto zwrócić uwagę, czy osobom z niepełnosprawnościami, czy pracodawcom, czy instytucjom, które mogłyby jakoś lepiej wykorzystywać te zasoby?
Na pewno te programy, o których już wspominałam właśnie w kontekście, jeżeli mówimy o instytucjach publicznych, to stabilne zatrudnienie, natomiast dla pracodawców prywatnych możliwość korzystania z dostosowania stanowiska pracy, ze sfinansowania osoby, która wspomaga osobę z niepełnosprawnością w miejscu pracy, bo bardzo często te osoby przynajmniej przez jakiś czas potrzebują tak zwanego trenera pracy czy jakiejś asysty takiej, żeby się wdrożyć do nowej aktywności takiej zawodowej. Oczywiście informator jest bardzo potrzebny, nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale pewnie dla osób ze szczególnymi potrzebami, tak też w niektórych ustawach już definiujemy, bo ten szereg ograniczeń, starzejemy się, więc za chwilę pewnie to, o co dba Zakład Ubezpieczeń Społecznych, żeby jak najdłużej pracować, więc żeby jak najdłużej być w tej aktywności zawodowej, to też żeby nie napotykać tych barier, które są. No najwięcej pracodawców oczywiście korzysta z możliwości otrzymania dofinansowań do wynagrodzeń. To jest około 4 miliardów w budżecie, więc dość pokaźna kwota, która pozwala na realizację i trochę właśnie te być może niedogodności związane w pierwszym okresie na pewno zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, właśnie przystosowania takiej weryfikacji efektywności pracy, ale też czasami możliwości korzystania z tego z krótszego czasu pracy, czy czy wydłużonego urlopu, to stąd też te dofinansowania. Myślę, że warto z tego korzystać, ale warto też korzystać z takiej aktywizacji osób z niepełnosprawnością w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Bardzo dużo osób również z tej formy wsparcia korzysta. Oczywiście w przypadku dostosowania stanowiska pracy jest to pewne takie ograniczenie dla pracodawców, no bo wtedy się zobowiązuje, że jednak przez 36 miesięcy będzie zatrudniał tą osobę, no ale też właściwie o to chodzi, żeby ta osoba zafunkcjonowała i miała szansę wykazać się swoimi kompetencjami, więc mnóstwo różnych programów, form wsparcia, z którym można korzystać i które zachęcają do tego, żeby dostosować, żeby powstawały, ale myślę, że też jak spojrzymy na mapę Polski, to niestety wciąż mamy takie białe plamy, które są związane czy z takimi podstawowymi formami jak warsztaty terapii zajęciowej czy zakłady aktywności zawodowej, bo jednak wiele osób, które tam trafia, są to osoby, które mają bardzo małe możliwości właściwie odnalezienia się na otwartym rynku pracy. I myślę, że tutaj wciąż w tym roku 11 nowych zakładów aktywności zawodowej, które powstają i widzimy, że to wciąż mało, że to wciąż kropla w morzu, nie będą powstawały kolejne.
Ciekawy wątek, dlatego że my mamy chyba rzeczywiście tutaj jeszcze dużo do zrobienia, bo no, widzimy tą słabość zarówno trzeciego sektora w Polsce, organizacji pozarządowych, które mogłyby być silniejsze, mogłyby wspierać różnego rodzaju działania, ale też takich pracodawców społecznych, to nazwijmy. Gdzieś tam są te spółdzielnie, powstają te zakłady, o których pani mówiła, ale to rzeczywiście jest, wygląda na to, no, jeszcze kropla w morzu potrzeb, prawda? A mam takie wrażenie, że my cały czas właśnie nie doceniamy tego, jak bardzo z jednej strony, mówiąc merkantylnie, produkt krajowy brutto może nam wzrosnąć, jak zaktywizujemy te osoby, ale z drugiej strony, jak bardzo możemy się przyczynić do tego, że one lepiej i dłużej będą funkcjonowały w dobrym bądź relatywnie dobrym zdrowiu, takim, które pozwala właśnie na aktywność. Widzimy, jakie znaczenie dla seniorów ma aktywność, także zawodowa, przedłużona. Widzimy pozytywne skutki, chociażby spowalniające procesy otępienne związane ze starością. Z całą pewnością widać też dużo takich korzystnych działań po stronie osób z niepełnosprawnościami, które cały czas wychodzą na zewnątrz, mają kontakt z ludźmi, więc jakby pytanie trochę chyba takie na koniec tej naszej rozmowy jest takie, na ile my już rzeczywiście jako społeczeństwo, jako pracodawcy widzimy te korzyści, a na ile to dla nas jest jednak w dalszym ciągu taki trochę listek figowy, którym zakrywamy jednak pewne wstydliwe rzeczy. To znaczy mamy ciągle na przykład kłopot z raportowaniem poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Niektóre firmy bardzo transparentnie to robią, niektóre tylko mówią, że zatrudniają, ale niekoniecznie chwalą się, jaki jest ten procent tych osób tak publicznie w tych raportach ESG. Co my musimy tak naprawdę zrobić, bo nam się czasami zarzuca, że my tylko gadamy, no ale my musimy edukować, tak? Co możemy zrobić, żeby tutaj poprawić tą sytuację i żeby to rzeczywiście było nie tylko gadanie, nie tylko taka mowa o wysokim ESG, wysokiej odpowiedzialności społecznej biznesu, tylko już realne działanie z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki.
Tak, ja myślę, że kwestia tej literki S w ESG to wciąż w pewnym sensie pięta Achillesowa. Łatwiej jest pokazywać duże liczby, ale też nie wszyscy przedsiębiorcy mogą sobie na te duże liczby pozwolić z różnych względów, z różnych ograniczeń, też związanych pewnie z rodzajem prowadzonej działalności, gdzie być może jakaś tężyzna fizyczna jest bardzo potrzebna i wiadomo, że nie do końca mogą zaangażować. Pytanie, czy nie powinniśmy uczciwie sobie powiedzieć, że jednak ta transparentność, nawet jeżeli zaczną wykazywać małe liczby, ale zaczną pokazywać swoją działalność w zakresie tym społecznym, w zakresie czy edukacji, czy planu na dojście, na zwiększenie tej aktywności osób z niepełnosprawnościami, na tworzenie tej kultury organizacji, bo to, co my obserwujemy, duże korporacje, które wiadomo, są przyzwyczajone do raportowania w różnych obszarach, Czasami im jest łatwiej właściwie czy dostosować stanowisko pracy, czy tą inkluzywność tworzyć.
Mają no też tak, na ale to widzimy też zjawiska, widzimy też takie zjawiska, gdzie z jednej strony no niby mówią, że tak, mamy tą inkluzywność i tak dalej, ale z drugiej strony no zwalniane są osoby tuż przed wejściem w wiek ochronny, ten przedemerytalny, prawda? Więc no jakby mamy tutaj taką niezgodność pomiędzy deklaracjami, powiedzmy, etycznymi, a takim realnym działaniem. I teraz jest pytanie, czy w przypadku osób z niepełnosprawnościami też widzimy podobnie i czy tu jesteśmy w stanie jakoś zmienić ten mental, jak to się nieładnie mówi.
Też dostrzegamy tak naprawdę podobne kwestie, stąd też myślę, że my jako kraj, jako Polska wciąż jesteśmy na styku takich dwóch systemów. Z jednej strony konwencja, otwarty rynek pracy, dążenie do tego, żeby osoby, które legitymują się orzeczeniami, uczestniczyły w tym otwartym rynku pracy. Z drugiej strony jeszcze stary system, spółdzielnie, zakłady pracy chronione i tak dalej, które bardzo często mają różne konotacje, różne oceny, tylko też trudno niektórym osobom odnaleźć się na otwartym rynku pracy. Ale też pamiętajmy, że coraz częściej i to być może za tą literką S jest, że osoba właśnie obawiając się, żeby w pewnym momencie jej nie podziękowano za pracę, którą dostarcza, ma prawo do prywatności, niekoniecznie powie o tym pracodawcy, że ma, jeżeli to jest taka niepełnosprawność widoczna, że jest osobą z niepełnosprawnością, więc myślę, że w zakresie właśnie raportowania, transparentności jest mnóstwo jeszcze do zrobienia i mnóstwo dyskusji. Być może to gadanie akurat w tym przypadku jest bardzo potrzebne, żeby też otworzyć przedsiębiorców na to, że to nie jest lincz, ale myślę, że niektórzy przedsiębiorcy też się boją takiego social washingu, prawda? Więc żeby w razie czego nie być gdzieś tam potem napiętnowanym, że się nie angażują albo za mało, to skupią się na czymś, co jest związanego bardziej z ekologią, bo to łatwiej wykazać, prawda? Łatwiej zaraportować i tak dalej. Natomiast nawiązując jeszcze do organizacji pozarządowych, ja akurat myślę, że tutaj w przypadku osób z niepełnosprawnościami, a w Polsce to jest ogromna siła, to jest ogromna zróżnicowana siła, gdyby jeszcze częściej był ten jeden wspólny głos, byłoby łatwiej, ale myślę, że te zmiany takie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat to jest siła organizacji pozarządowych, które nie milczą, nie przyzwalają na różnego typu, bo czy w kwestiach dostępności, likwidacji barier. Ja się cieszę, bo tam, gdzie jest takie faktycznie zaangażowanie społeczne, postawa obywatelska i takie aktywne uczestniczenie i nie tylko malkontenctwo za komputera, znowu gadają, znowu coś robią albo nie robią, że można więcej, za każdym razem można więcej, bo mamy czy kwestie systemu orzeczniczego, czy kwestie różnych zmian, ale to wszystko jest procesem, bo funkcjonujemy bardzo często w jakichś starych budynkach z lat 50., 40., gdzie nie mówiło się o dostępności, o projektowaniu uniwersalnym. Natomiast w związku z tym, że ten dialog może być prowadzony otwarcie, z poszanowaniem różnych stron, też z uszanowaniem budżetów, którymi dysponujemy, pomimo tego dużego budżetu, który Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma i który wydatkuje na różne cele, to wciąż widzimy, że gdybyśmy mieli kilkaset milionów w budżecie więcej, to wciąż jest mnóstwo potrzeb, czy w postaci likwidacji barier w domach, w łazienkach i tak dalej, więc tych potrzeb jest wciąż mnóstwo, ale jeżeli właśnie będziemy o tym mówić, jeżeli też będziemy mówić o kwestii dostępności, o możliwości złożenia wniosku o zapewnienie dostępności gdzieś w swoim urzędzie, w przychodni, to wtedy przekłada się to na realne wsparcie, możliwość uczestniczenia mojego dziecka w szkole, mojego rodzica, załóżmy, w przychodni, czy osoby głuchej, która w końcu może w sposób godny skorzystać z wizyty u lekarza, nie zaciągając tam kogoś z rodziny i mogąc spokojnie porozmawiać z lekarzem nawet w jakichś takich kwestiach bardziej intymnych. Więc myślę, że zmiany są dostrzegalne i z nich się należy cieszyć, natomiast to na pewno nie są tego typu zmiany, które pozwalałyby komukolwiek odpocząć, bo myślę, że do emerytury wielu z nas wciąż mamy mnóstwo pracy do wykonania. Pomysłów jest bardzo dużo i potrzeb, tylko myślę, że musimy też zrozumieć, że to jest proces, który musi się odbywać, bo to też nie jest takie działanie, że nagle wszystko stanie się dostępne z dnia na dzień, bo to też muszą być takie racjonalne usprawnienia, również racjonalne usprawnienia u pracodawcy, bo pracodawca nie musi nagle dostosować wszystkich pomieszczeń, budynku do osób, bo jeżeli zatrudnia osobę niewidomą, to zupełnie innych dostosowań potrzebuje niż osobę na wózku. I myślę, że wszystko opiera się na tym, żeby dialog, racjonalność i czas, który sobie powinniśmy wszyscy dać, choć chcielibyśmy z dnia na dzień pewnie, żeby się zmieniała ta rzeczywistość wokół. Ona się zmienia, tylko dostrzeżmy te pozytywne rzeczy, które się dzieją wokół.
Ja myślę, że to ciekawa opinia o tym, że no, rzeczywiście jest to głos środowisk, które są słyszalne i dużo ciekawych rzeczy robią. Ja mówiłem o tej słabości NGO-sów czy trzeciego sektora w Polsce trochę pod tym względem, że to społeczeństwo obywatelskie nam się buduje tak naprawdę od 1989 roku, więc my nie mamy aż tak długiej tradycji jak społeczeństwa zachodnie, gdzie z dużą siłą na przykład niektóre organizacje konsumenckie potrafią działać i rzeczywiście wywołać jakieś tam duże zamieszanie. Z drugiej strony taka budowa świadomości jakiejś siły, czy politycznej, czy społecznej. No, były próby organizacji partii emerytów i rencistów, tak, jakieś tego typu rozwiązania. One też do końca nie wypaliły. Więc myślę, że może na koniec rozmowy warto powiedzieć jedną rzecz, że z jednej strony w starzejącym się społeczeństwie, gdzie będzie nam przybywało osób z niepełnosprawnościami, bo już o tej prawidłowości też mówiliśmy trochę, to ci ludzie będą rosnącą siłą, także rosnącą siłą nabywczą. I to trochę taka moja uwaga do osób z kół gospodarczych czy biznesowych. To będzie coraz większa grupa konsumentów, którzy będą mieli w swoich portfelach coraz więcej pieniędzy, które no, będą chcieli gdzieś wydawać. Im będą bardziej aktywni, tym bardziej będą nabywać różnego rodzaju usługi czy dobra. Z drugiej strony kilka milionów osób z niepełnosprawnościami w Polsce, które też mają coś do powiedzenia, swoją siłę i tak dalej. I oczywiście jak będą aktywne zawodowo, to będą miały większą siłę nabywczą, większe możliwości i tak dalej. Tak jakby wydaje się, że to znowu tak biznesowo trochę na koniec powiem, taka sytuacja win-win, jak to się mówi, tak? Warto po te zasoby sięgać, warto tym osobom pomagać, warto wspierać wszelkiego rodzaju aktywności, które mogą pomóc nam, tym osobom, ich rodzinom, a na koniec po prostu naszej gospodarce. Dziękuję bardzo. Małgorzata Lorek, prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, była gościem podcastu ZUS na głos. Dziękuję.